Piotr Solecki nas odwiedził. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czyli autor artykułów o tematyce historycznej, autor książki i nauczyciel z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
Które pozdrawiam serdecznie.
Ja także.
Moją młodzież.
Ja także pozdrawiam, a czemu nie? Chciałabym, zanim przejdziemy do tej kluczowej dla wielu historii, w naszej historii polskiej i w powszechnej, daty 4 lipca, to chciałabym popytać o pana spojrzenie na maturę i na problemy, które się wiążą. Matura z historii, wiemy, bo w tych dniach zostały opublikowane dane ogólnopolskie. No to nieduży procent, jeśli chodzi o wypełnianie właśnie tych zadań maturalnych. Z historii rozszerzonej, prawda?
Tak, dokładnie. No, jest pewien problem z tą historią. Myślę, że tutaj jest wiele czynników się nakłada. My jesteśmy trochę przyzwyczajeni, pani na pewno, do trochę innego systemu uczenia się.
Dawniej to w ogóle było inaczej.
Tak, natomiast jesteśmy już trochę w innych czasach, trzeba się do nich dostosować, ale jednocześnie nakłaniać młodzież do wytężonej nauki, tak? Myślę, że ten problem gdzieś tkwi po środku. Poziom jest wysoki tych matur, zdawalność tego rozszerzenia, no 32% to nie jest dużo. Pocieszam się, że z biologii jest jeszcze niższy. Natomiast są różne przypadki, tak? Jedna moja uczennica zdała na 70%, inni zdają na 40-30%. To się zdarza. Wiadomo, że dochodzi stres. Najlepszym na to rozwiązaniem według mnie jako dydaktyka i historyka jest to, żeby się interesować przedmiotem, który się zdaje, bo jak zadaję im pytanie, zawsze zadaję im po jakimś czasie, czy na początku pytanie, czy lubisz ten przedmiot i czy się nim interesujesz, albo czemu wybrałeś to do matury. No i wszystkim się wydaje, że ta historia jest taka łatwa, przyjemna, ciekawa, a potem na egzaminie, jak się dostaje te pytania i trzeba trochę pogłówkować, trzeba wykorzystać ileś tej wiedzy zdobytej przez długi czas, to się robi problem. Więc...
A te zadania jeszcze... Podkreślmy, że to nie są tylko zadania dotyczące wiedzy, ale także trzeba analizować, łączyć fakty.
Dokładnie.
Trzeba przeprowadzić ten proces myślowy, czyli to jest matura z wiedzy i z inteligencji. Ale nie zawsze na historii młodzież jest uczona tej samodzielnej pracy intelektualnej,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak. To jest też problem od pierwszej klasy. Oni mają po tym gimnazjum ogromny przeskok. I ja teraz też będę sugerował, żebyśmy się skupili również w liceum na tym, żeby tej młodzieży pomóc się uczyć w ogóle, bo oni nie umieją się uczyć. To jest największy problem. Bo co z tego, że ja będę przeprowadzał ciekawe wykłady? Co z tego, że ja będę dużo wymagał, skoro oni nie będą w stanie podołać temu i będą się frustrować? I rodzice też będą czuli tą frustrację, jednocześnie będą ją przekładać na mnie. Co pan robi? Czy on ma takie niskie oceny? A ja bym odwrócił. Wie pani co, ale ja się strasznie staram. Ale z drugiej strony, czemu takie niskie oceny? Więc trzeba to gdzieś wypośrodkować i jednocześnie pomóc tej młodzieży, żeby oni poczuli, że coś robią i robią to z dobrym przełożeniem na oceny, plus że zmierzają ku większemu egzaminowi, który jest po 3 latach. I tu jeszcze tylko dodam, że to jest też problem, kiedy zaczynamy się uczyć do tej matury, bo normalnie po tym kursie rocznym, gdzie właśnie przychodzą do tego liceum, ta historia 4 lat kończy się i zaczynamy od nowa wszystko. Przez te 2 lata musimy cały program zrobić. I to jest bardzo krótki czas na te 2 lata, więc ja bym sugerował wszystkim, którzy słuchają, rodzicom, uczniom, babciom, dziadkom, którzy mają maturzystów gdzieś w drodze, niech czytają książki, niech się cały czas interesują tym przedmiotem i niech złapią bakcyla, bo jak się złapie bakcyla, to naprawdę ta historia przestaje być wysiłkiem. To każdy dzień z nią staje się jakąś taką ciekawą przygodą. A jeżeli my traktujemy to jako wkuwanie, to szczerze współczuję komuś takiemu, to wtedy się staje straszny egzamin, bo te postaci są obce, te daty są straszne i to jest ciąg cyfr, który się tylko po nocach śni. Tak nie można się uczyć.
No ale teraz ostatnio to chyba tylko w ogóle można liczyć na tego bakcyla. Mówię o wyborze historii, rozszerzonej historii na maturze, bo przy tak niskich wynikach, no to będą się młodzi ludzie obawiać, czy w ogóle warto tę historię wybrać.
I tu jest właśnie problem. Stoimy w obliczu pewnego upadku humanistyki. Znaczy on wynika nie tylko z tego, że w ogóle jest mało czytelnictwa, ale z tego właśnie strachu. Po co mi ta historia na maturze, skoro mogę wybrać geografię, gdzie będę miał te 50% i jednocześnie mogę sobie wybrać potem spokojnie jakieś studia, po co mi w sumie ta historia. I to od pierwszej klasy jest coś takiego, taka trochę blokada właśnie. Ja mówię, słuchajcie, to jest ciekawe, damy radę, ale no po co mi ta historia, bo ja wolę geografię, wolę właśnie coś prostszego, bo teoretycznie właśnie tam jest prościej. Chciałem tylko dodać, że żeby się dobrze przygotować do matury z historii tak naprawdę solidnie, to tak minimum 9 podręczników akademickich. Do każdej epoki powszechnej to jest 5, a do każdej epoki Polski to jest 4. Czyli w sumie obliczyłem sobie 9 takich cegieł. Tak by komuś w pierwszej klasie pokazać te 9 cegieł i powiedzieć, słuchaj, przeczytaj to wszystko, a zdasz dobrze maturę potencjalnie. To on powiedział, Chryste, panie, to proszę mi pokazać, ile jest z geografii. Ja się może jednak przekwalifikuję.
Ale to jest tak, że są 2 lata na przeczytanie książek, a jeszcze potem ten czas w trzeciej klasie liceum na przygotowanie tego materiału, jakieś takie opracowanie. A jak pan sądzi, czy te wiadomości, którymi będzie pan się dzisiaj dzielił z naszymi słuchaczami, dotyczące 4 lipca, to są takie wiadomości, które powinny znać, powinny być w głowach młodych ludzi zdających maturę z historii?
Ewidentnie. Jeżeli tak tutaj spojrzymy na ten wykaz tych dat, których mamy, tutaj właśnie raz, że jest ich dużo, ale one są kluczowe i one się wszystkie ze sobą wiążą i to też udowadniam na lekcjach historii. Historia jest ze sobą powiązana jak naczynia połączone. Jeżeli nie rozumiemy tych naczyń połączonych, to faktycznie to się wszystko tak rozchodzi, plus to jest nieciekawe, ale jeżeli wejdziemy w tą historię głębiej, zrozumiemy, że to wynika z tego i to było powiązane z tym, to jest jak taka ludzka psychologia. Trochę tak jak, dlaczego doszło do pewnej choroby, to trzeba szukać początków gdzieś pewnie w latach młodości, może nawet geny. To jest wręcz bym powiedział takie fascynujące, trochę jak detektyw. Który musi rozwikłać zagadkę.
Nasz gość cały czas się uśmiecha, kiedy mówi o historii, bo to wiadomo, że to jest pana wielka pasja.
No od i teraz przedszkola.
Cała sztuka, by tą pasją zarazić młodych ludzi. No przede wszystkim to właśnie tę pasję trzeba mieć. To jest wtedy chyba łatwiejsza sytuacja, niż kiedy nauczyciel popadnie w rutynę i stawia sobie pewne zadania, bo trzeba. A wtedy, kiedy przychodzi taki nauczyciel naładowany tą pasją i pełen energii, to dużo łatwiejsze zadanie.
Dużo łatwiejsze, ale trzeba też wspomnieć, że dzisiaj młodzież lubi sukcesy. Ja nie lubię dawać dobrych ocen za nic. I tu niestety jest pewien zgrzyt, czyli rodzice pytają, no fajnie pan opowiada, tylko dlaczego moja córka ma 2 i 3 albo ma 3? No, jedni kupują i nagle przeskakują z tej 3, męczą się i dochodzą do 4, 5, niektórzy nawet do 6, a niektórzy mówią, to skoro nie mogę dostać dobrych ocen, to się poddaję. I tu jest niestety
za łatwo
trochę pokolenie,
się
tak, za łatwo się poddają, tu szczerze. I niektórzy pod koniec roku mówią, wie pan co, mogłem się bardziej starać, czy mogłam się bardziej starać, trochę żałuję. No, to jest miłe, ale jednocześnie trochę takie smutne, że nie było tej możliwości popracowania trochę więcej, bo oni wszyscy są inteligentni. W końcu to jest młodzież licealna, bardzo zdolna. Tylko no właśnie jak oni widzą ten ogrom i nie widzą sukcesów, to się szybko poddają te skrzydła im tak upadają, odpadają, że to jest przerażające. Ta młodzież nie jest gotowa na stres, nie jest gotowa na porażki. Nie rozumieją, że porażka przybliża nas do ostatecznego sukcesu i gdyby wiedzieli, ile my porażek musieliśmy ponieść, to by się zdziwili, ile ja musiałem usłyszeć gorzkich słów na swojej drodze jako historyk, żeby właśnie no, móc osiągnąć jakieś wyniki w tym przedmiocie.
No to przejdźmy do 4 dnia lipca. Oczywiście, że on nam się kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim.
Najczęściej,
ale, tak.
Tak,
ale jakże dużo ważnych tych lipcowych, czwartolipcowych dat w historii Polski. Zacznijmy od roku 1610, tu husaria polska w roli głównej.
Tak, tak, w pełnym galopie rozbija wojska moskiewsko-szwedzkie w drodze do Moskwy. Nasz najwybitniejszy hetman Żółkiewski, zresztą symbol polskiego oręża, człowiek, który całe swoje życie poświęcił dla ratowania Polski. I tu mi się nasuwa takie pytanie, czy to nie jest tak jak z takimi polskimi nauczycielami, którzy w tym systemie muszą ciężko pracować i ostatecznie nie zawsze przynosi to efekt, ale ten Żółkiewski też jak taki hetman, który całe życie poświęca swój własny skarbiec, poświęca do obrony Polski, która i tak musi upaść. No bo nie jest gotowa, nie ma reformy, jest szlachta, która rządzi, liberum veto się potem pojawia i ten Żółkiewski całe swoje życie poświęca, zresztą ginie bohatersko w bitwie pod Cecorą, przebija swojego konia szablą, pokazuje żołnierzom, że on zostaje, oni oczywiście większość z nich uciekła. Ale tutaj w 1610, 4 lipca faktycznie wszyscy go słuchają, odnosimy wielkie zwycięstwo, husaria rozbija, otwiera drogę do Moskwy i jest wielka szansa.
No właśnie, perspektywy się przed naszym krajem otwierają.
Dokładnie na Unię Polsko-Rosyjską. Coś, czego wcześniej jeszcze nie było, bo Unia Polsko-Litewska wspaniała rzecz, tylko odwieczne pytanie, czy to osłabiło Polskę, czy wzmocniło. Natomiast sojusz z Rosją bez wątpienia zmieniłby układ w Europie Wschodniej, w Europie Środkowej. Niestety Zygmunt III Waza nie podjął tego wyzwania, nie podjął tej możliwości i to jest w sumie początek, kiedy Polska zaczyna i musi walczyć na dwa fronty, a tych frontów się potem pojawi jeszcze więcej i wydarzenia potem z czasem będą coraz bardziej tragiczne, bo dojdzie i Turcja, i Szwecja, i Moskwa. Każdy dobry dowódca, jak mu walczyć na dwa fronty, to ma ciarki. Napoleon, jak myślał o wojnie na dwa fronty, a tutaj mamy wojny na trzy fronty, jak nie więcej, i czasami się zdarzało ich więcej, więc no niestety XVII wiek w polskiej historii wojskowości już będzie bardzo, bardzo trudny.
Bitwa pod Kłuszynem, zapamiętajmy, albo przypomnijmy sobie, część naszych słuchaczy na pewno wie doskonale.
Na pewno nie, to nie wierzę, że można nie wiedzieć.
Bitwa pod Kłuszynem, rok 1610 i ta rocznica przez wielu ludzi uważana jest za taką symboliczną rocznicę związaną z pojęciem mocarstwowej Polski.
Tak, można by ją właśnie uznać za jakieś święto, szczególnie Wojska Polskiego, czyli takie pytanie, czy 4 lipca tutaj Kłuszyn, czy 15 sierpnia Bitwa Warszawska. No ale myślę, że to jest zbyt odległe. Tu mamy bliżej, mamy Józefa Piłsudskiego i wielką chwałę polskiego oręża, ale warto pamiętać o tym, że kiedyś Polska była, no właśnie, czy była silna, ale na pewno była odważna i bohaterska i tutaj nie można im tego zabrać. Polska kawaleria była zawsze chwalona i tu i Kłuszyn, i Samosierra to będą takie wielkie wydarzenia dla polskiej kawalerii.
I przejdźmy teraz do roku 1920, bo okazuje się, że tutaj 4 lipca to też jest niezwykle ważna data. Ja przytoczę słowa Michaiła Tuchaczewskiego, który przed atakiem bolszewików właśnie z 4 lipca tak zachęcał czerwonoarmistów do boju poprzez trupa Białej Polski do ogólnoświatowego pożaru rewolucji. Bo taki był plan, żeby powędrować na Warszawę, potem nawet na Berlin.
Tak, w tym momencie wojska bolszewickie już były gotowe pochłonąć Polskę. Wcześniej był dylemat, bo trzeba było walczyć z białymi, czyli z carską Rosją. Już wiemy, że Mikołaja II nie ma. Wojska białych są pokonane w większości. Gdzieś tam są jeszcze oddziały, które się zmagają. Natomiast w 1920 latem, po ataku najpierw Piłsudskiego wiosną na Kijów, latem rusza ta kontrofensywa Tuchaczewskiego, który przez Białoruś mknie ku Warszawie.
No i robi się bardzo niebezpiecznie. Nawet w panikę wpadali też Polacy.
Dokładnie. Francuzi przybywają nam z pomocą, w sensie i sprzętu wojskowego, i jako doradcy wojskowi. Wielka Brytania w sumie nie wie, jak ma się zachować, zaczyna podejmować próby negocjacji, nawet niektórzy mówią o możliwości sprzedania Polski, czy też wyhandlowania. Tu pierwszy taki appeasement, bardzo ciekawa praca niedawno powstała profesora Nowaka o tym, jak Brytyjczycy chcieli nas już wtedy zhandlować, pierwszy taki europejski appeasement. Natomiast okazało się, że im dalej w las, tym więcej drzew. Tuchaczewski, idąc na Warszawę, musiał te linie zaopatrzeniowe rozciągnąć. Polska obrona tężała. Trzeba tu przypomnieć ruch chłopski Witosa, który zwiększał ilość tego polskiego wojska. Rozwadowskiego, który planistą był genialnym. I Piłsudskiego, który się pod tym wszystkim podpisał. Też miał załamanie nerwowe. Ale ostatecznie Warszawa została wybroniona i cud, niby jest to slogan, tak, który miała ukłuć Endecja. Ale bez wątpienia tutaj ta opatrzność boska i pewne wydarzenie, na przykład Ciechanów, czyli zdobycie radiostacji i w ogóle to, że ta ofensywa bolszewicka została powstrzymana. Nam się wydawało, że już jest po Warszawie. To ewidentnie cud nad Wisłą.
Być może to nie jest najważniejszy czynnik, ale jednak przypomnijmy, że Rosjanie byli bardzo zawiedzeni, że propaganda komunistyczna na tych terenach, które były zajmowane przez wojska sowieckie, nie przynosiła oczekiwanych efektów, że nie można było liczyć na uzupełnianie na przykład zaopatrzenia przez ludność, która, jak sobie spece od propagandy wyobrażali, ludność będzie ich witać, pomoże jako, nie wiem, jakiś wybawicieli, a tymczasem nic takiego się nie działo. Ani na zaciągi nowych rekrutów nie można było też liczyć.
Dokładnie. I wtedy się też wytworzył ten spór na linii Tuchaczewski-Stalin, bo Stalin wzywał na pomoc oddziały, którymi też zarządzał komisarz Stalin. Stalin oczywiście nie zamierzał nic oddawać. No i doszło między innymi wtedy do sporu. Tuchaczewski doniósł na niego, do Trockiego. I co się potem okazało? Stalin nie wybaczał i był strasznie pamiętliwy. I w 1937 odezwał się po pana Tuchaczewskiego. Zadzwoniono do niego i go no oczywiście pozbawiono życia za tą zniewagę z 1920 roku. To były te słynne czystki, gdzie Armia Czerwona stała się kikutem niestety wcześniejszej armii. Większość oficerów albo została gdzieś zesłana, albo została po prostu zamordowana.
Zatem zapamiętujemy sobie 4 lipca, nie tylko 15 sierpnia, ale
tak,
właśnie 4 lipca.
Tak, bo trzeba wspomnieć. 4 lipca rusza ofensywa, dochodzą pod Warszawę. 15 lipca obroniona jest Warszawa, a 16 Piłsudski rusza z kontrofensywą z Nadwieprza i mamy sytuację praktycznie zakończoną dla maturzystów. Dobre powtórzenie, bo to ciężko się czasami połapać. 15 obrona Warszawy, 16 uderzenie z Nadwieprza i praktycznie Polacy wyrzucają Armię Czerwoną na wschód, aż po Niemen i potem są już negocjacje pokojowe.
Teraz data, która bardzo ważna jest, szczególnie dla Śląska. Chodzi mi o 4 lipca roku 1922.
Tak, mamy sytuację po 3 powstaniach śląskich, kierowanych przez Wojciecha Korfantego. Bardzo ważne wydarzenie, chociaż są one niedoceniane, zresztą tak jak w ogóle nasze powstania. Aż przeraża mnie, kiedy słyszę u niektórych, na przykład polonistów, po co nam te powstania były, przecież one tylko przyniosły wykrwawienie narodu, tej naszej elity. Można było przecież spokojnie, cicho siedzieć i się rozwijać. Bez tej krwawicy i bez tej krwawej ofiary, którą daliśmy na szale losu, społeczeństwo nie wiedziałoby, jak się zachować w momencie roku 18. I proszę spojrzeć, rok 18 mamy powstanie w Wielkopolsce, rok 19 pierwsze powstanie śląskie, rok 20 drugie powstanie, rok 21 trzecie powstanie śląskie. Jak naród, który nie byłby w pamięci powstania styczniowego, miałby nagle rzucić się w wir walki, a pamiętajmy, że my jako jeden z niewielu narodów musieliśmy pierwszą wojnę nie kończyć w roku 18. Musieliśmy właśnie walczyć o granice. I po tym trzecim powstaniu, w tym Rybniku 4 lipca 22 uzyskaliśmy to, co się okazało dla nas żywotnie ważne, czyli Górny Śląsk.
Komisja Międzysojusznicza podjęła taką decyzję.
Tak, tak, dokładnie. Komisja Międzysojusznicza. Dostaliśmy tylko 29% terytorium, ale za to większość obszarów przemysłowych. Dla Niemców była to ogromna obraza. Uważali, że w tym momencie to mogliby już praktycznie zlikwidować Niemcy, zamknąć cały interes i wycofać się w ogóle z istnienia. To był kolejny jakby taki cios i woda na młyn tego całego, tej ideologii hitlerowskiej, Dolsztosu, że to w sumie to Ententa niszczy Niemcy i trzeba się jej przeciwstawić. Natomiast dla nas to było tak samo jak powstanie Gdyni, tak samo jak cud nad Wisłą, tak samo jak powstanie wielkopolskie, to tutaj mamy cud nad Odrą, jak to nazwał Korfanty. Zdobycie Górnego Śląska było warunkiem, bez którego nie mogliśmy nawet marzyć o istnieniu Polski.
To ja jeszcze dodam do tego, że w Rybniku muzeum urządza oczywiście wystawy z okazji 3 i 4 lipca. No i tam można oglądać przeróżne fotografie, różne dokumenty i również opisy. Ja zacytuję. Ze wszystkich miast górnośląskich uważano Rybnik jako to miasto, które zgotowało wojsku najwspanialsze przyjęcie. Po południu około godziny 4 wjechał na dworzec pierwszy polski pociąg pancerny. Przyjęcie było bardzo serdeczne. O godzinie 1 następnego dnia przybyło wojsko, 3 pułk strzelców podhalańskich pod dowództwem majora Matuszka. Radosny nastrój ludności był nie do opisania. Wojska cieszyły się wielką sympatią, jeszcze przez J pisane sympatią, to w monografii pisał Artur Trunkart. No i takich opisów pewnie można znaleźć więcej. Wyobraźmy sobie, jaka była radość właśnie
powrotu,
ludności.
Tak,
z powrotu i wojska, i przedstawicieli państwowości polskiej.
Dokładnie, to dla nas była ogromna euforia, plus te wydarzenia, o których pani mówi, to jest właśnie koniec czerwca. Wtedy wjechały pierwsze jednostki. Tutaj jest podpisanie oficjalne tego przyznania, tego protokołu. Natomiast faktycznie dla Ślązaków to była wielka duma i wielka radość przynależność do nowego państwa polskiego, czyli do tego centralnego z siedzibą w Warszawie. Ale było też bardzo poważne pytanie, czy to państwo się utrzyma, bo co innego mieć możliwość stworzyć państwo, a co innego je wytworzyć i jeszcze obronić. Więc tutaj to, że był rok 22, już bolszewików powstrzymaliśmy, jeszcze mieliśmy mnóstwo wyzwań i przypomnę, jednym z takich była hiperinflacja. i Grabskiego kosztowało to raka żołądka, na którego zmarł, żeby się z tą hiperinflacją, bo go zniszczono jako człowieka. To takie nasze polskie. Natomiast Władysław Grabski poświęcił całe życie.
Przeglądamy się jednak w tej historii.
Czytając jego biografię, pamiętam, że on do ministerstwa wychodząc grał na fortepianie, żeby się uspokoić. To oczywiście nic nie dawało, bo on, jak tylko właśnie ta reforma się udała, zjedzono go w Sejmie. On powiedział, że rezygnuje z polityki, został wykładowcą, ale to kosztowało go mnóstwo zdrowia, chęć ratowania Polski. Dodam tylko, że Narutowicza nie tylko kosztowało zdrowie, ale w ogóle i życie. Tak? Narutowicz miał świetną posadę jako hydrolog, jako inżynier. Niemcy go chwalili za... on tam zajmował się poziomem Renu. No i przyjechał do Polski dla drugiej RP, no i został zamordowany.
No to w ogóle arcyciekawa postać. To jest w ogóle materiał na film.
Dokładnie,
jego biografia. Niesamowity. A jeszcze do tego niezwykle ciekawej aparycji. Kobiety wzdychały do niego, więc no naprawdę.
I tych postaci mieliśmy mnóstwo. Tych w drugiej RP, o tym to niesamowite.
A ja jeszcze bym chciała przez moment tylko podkreślić, że czy przy pana opowieści o Grabskim, który tak nerwowo cierpiał.
Tak.
Czy przy cytowanym przeze mnie fragmencie widać, tak, że o historii można też mówić, pokazując emocje ludzkie. Tu się cieszyli, tu
dokładnie,
ktoś cierpiał, tu ktoś nie mógł sobie dać rady, tu ktoś rozpaczał, prawda?
Tutaj Piłsudski ma załamanie nerwowe kontrofensywą nad Wieprzem, więc to w sumie faktycznie...
Czyli, że nie mamy tylko opowieści o faktach, ale też o ludzkich emocjach.
Dokładnie.
I to warto też
przywoływać. No bo czytając podręcznik jest napisane, w styczniu rozpoczyna się reforma skarbowo-walutowa od Władysława Grabskiego, ma możliwości przeprowadzenia takiej reformy, ale nikt nie wie, co ten Grabski musiał przechodzić, jak on musiał się stresować, jak go męczono, jak potem go zamęczano. To wszystko ma swoją otoczkę nie tylko polityczną, ale psychologiczną. Ja bym powiedział, że szukajmy w tej historii dużo tej psychologii, bo ona wtedy nabiera takiej bliskości i nabiera takiej ciekawości.
Ale też odniesiemy się do prośby naszej słuchaczki, która telefonowała z sugestią, aby powiedzieć słów kilka na temat śmierci generała Rozwadowskiego, skoro mówiliśmy o bitwie warszawskiej, a to śmierć nieco tajemnicza. Czy mogę prosić o kilka słów na ten temat?
W ogóle postać Rozwadowskiego w II Rzeczpospolitej, wydaje mi się, że dzisiaj zasługuje na dużo większą uwagę. W podręcznikach jest o nim bardzo mało, a jest to postać wyjątkowa. Jest to oficer z czasów jeszcze I wojny światowej, w ogóle oficer wykształcony w rycie austriackim. Bardzo dobry, solidny generał. W sumie bym powiedział, przewyższał inteligencją wojskową i dość znacznie Józefa Piłsudskiego. Natomiast i bardzo łatwo jest takie porównywanie. Tu Rozwadowski, Piłsudski. Z punktu widzenia wojskowego Rozwadowski jest gdzieś bardzo wysoko. Piłsudski był brygadierem, nie miał szkoły wojskowej. On, pamiętajmy, że rok medycyny miał za sobą. Ale rola Piłsudskiego była jako takiego męża opatrznościowego. Spójrzmy w historii USA na przykład. Waszyngton był dyletantem wojskowym, a pamiętamy go jako wybitną, wielką postać. Wygrywał tym, że miał ponad 1,90 m, wygrywał tym, że miał... Wszyscy się go słuchali i wyglądał dość groźnie, więc to był taki człowiek, którego na pewno traktowano jako taki dobry ojciec. I myślę, że Piłsudskiego też trzeba tak postrzegać. Wiadomo, że odwieczna dyskusja, czy Rozwadowski stworzył plan, czy Piłsudski stworzył plan. Tutaj też mi się przypomina historia takich dwóch dowódców. Ludendorff i Hindenburg i bitwa pod Tannenbergiem. Ludendorff, jak Rozwadowski, miał mnóstwo planów, wielkie pomysły, a Hindenburg je trochę zbierał do kupki i je wykonywał. Więc myślę, że tutaj obaj zasługują na swój udział. Więcej bym powiedział potrzeba Rozwadowskiego, bo generał Tadeusz Rozwadowski naprawdę to jest postać ikoniczna. Natomiast niestety pod to, co się potem stało z nim, to zakrawa niewątpliwie o zbrodnie. W zamachu majowym stanął przeciwko Józefowi Piłsudskiemu. On chciał bronić Warszawy, nazwał Piłsudskiego zresztą przestępcą. Uważał, że trzeba go pod sąd wojskowy i skazać. Niestety posiłki do Warszawy nie dotarły. No i pan Rozwadowski niestety musiał prawdopodobnie za to zapłacić.
Ale był truty
życiem. Był więziony i prawdopodobnie końskim włośniem truty. Ta sprawa jest do dzisiaj, zabroniono rodzinie autopsji i sprawdzenia ciała generała, więc niestety to budzi bardzo duże kontrowersje. Natomiast myślę, że warto pamiętać, że pan Rozwadowski, generał, był wielką postacią i jednym z architektów naszej obrony, no na pewno trochę niedocenianą i trochę zapomnianą, ale Piłsudski, no też nie oszukujmy się, w okresie PRL-u też stał się postacią oczernianą i trochę zapomnianą, więc...
Wrócimy teraz do 4 lipca, bardzo ważna data, 4 lipca roku 1943, czyli katastrofa gibraltarska. To się nam z kolei wiąże z ofensywą pod Kurskiem. Tak, to się... wszystko jest taka siatka połączeń.
Dokładnie, tutaj... 4 lipca, do dzisiaj niewyjaśniona sytuacja. Godzina 23.07, po kilkunastu sekundach samolot Liberator opada na taflę wody niedaleko Gibraltaru i wszyscy poza pilotem giną w tych dziwnych okolicznościach. Generał Sikorski, nasz premier i naczelny wódz, człowiek, który dla państw ententy, państw koalicji był niewygodny. Niewygodny z tego względu, że posiadał dokumenty katyńskie. Sprawa została już upubliczniona i domagał się sprawiedliwości. No i teraz wyobraźmy sobie, że szykuje się ofensywa na wschodzie. Hitler jeszcze rzuca ostatnie karty, swoje ostatnie atuty pod Kurskiem. A tu jest taki Sikorski, który wymachuje dokumentami katyńskimi i pyta, to co z tą koalicją, słuchajcie? Pyta Roosevelta i pyta Churchilla, to jak podejdziemy do Stalina? Więc myślę, że to jest raczej zamach niż taki wypadek, no bo każdy z wybitnych też miał wiele przelotów i nagle to trafiło na pana, na generała Sikorskiego, to aż mało prawdopodobne. I jeszcze patrząc, co się wydarzyło dzień później wojska Wehrmachtu uderzają pod Kurskiem i Sikorskiego już nie ma. Więc myślę, że tutaj raczej poczekajmy do tajnienia dokumentów, ale wszyscy czują...
No właśnie,
czują...
2033 rok, to będzie rok kluczowy dla tej sprawy, prawda?
To trochę tak jak z Kennedym. Wszyscy czujemy coś tam przez skórę, że mogło być, ale czekamy na te dokumenty, żeby nie wychodzić na jakichś gołosłownych. Potrzebujemy jak historycy pisemnego potwierdzenia, ale bez wątpienia te dwa wydarzenia oba zmieniają losy II wojny światowej. Na pewno frontowo Kurski jest ważniejszy, natomiast pamiętajmy, że tutaj też odniosę się do tego Kurska. Niemcy nazwali tę operację Cytadela, udając, że będą się bronić. Rosjanie mieli wszelkie przecieki, świetnie się do niej przygotowali i nawet niemieccy dowódcy i Model i Manstein, mój ulubiony dowódca Wehrmachtu, sugerowali Hitlerowi, że Manstein był w ogóle twórcą tego planu, tylko za dużo czasu minęło, za dużo przygotowań rosyjskich. I oni pokazywali zdjęcia, mówili Mein Führer, to nie ma sensu. Tylko koło zamachowe już się zaczęło. Hitler uważał, że ta bitwa zmieni losy wojny, uwierzył, że ten 5 lipca będzie przełomowy i oni zamiast się wbić w Rosjan jak w Barbarossie, to oni wjechali dosłownie na te 10-20 kilometrów i się to wszystko zatrzymało. I było takie wielkie zdziwienie, ups, no to chyba się skończy w Berlinie.
Ups, chociaż... wjechali na minę, tak?
Wjechali dokładnie na minę w tym 43 pod tym Kurskiem.
Dlaczego... I tu jest ważna data 4, ale i 5 lipca.
Tak, tak. Dlaczego Kursk? Bo po środku tego ataku właśnie była miejscowość Kursk i tam się miały spotkać dwie grupy armii właśnie pod tym Kurskiem.
No może przejdźmy teraz do daty 4 lipca, ważnej niezwykle dla Amerykanów. Teraz już historia powszechna, o którą już zahaczyliśmy, tak? Natomiast to już tak, wiem, że nie po kolei, trochę nam się to pomieszało, ale już zostańmy przy tych Stanach
Dobrze.
Zjednoczonych. Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że to nam się wszystkim kojarzy, ale czy na pewno wiemy, co się tego dnia stało? Deklaracja niepodległości, to jest hasło kluczowe.
Tak, czyli... przejaw epoki oświecenia, najwybitniejsze mózgi i filozofowie zebrani w Filadelfii na drugim kongresie kontynentalnym tworzą dokument przełomowy, dokument, który no, można odnosić wcześniej do Magna Carta Libertatum 1215. Tu mamy Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych, czyli dzisiaj dla Amerykanów taki święty wręcz dokument, gdzie wyliczali, jakie spotkały ich nieprzyjemności ze strony Wielkiej Brytanii i sugerują, że oni teraz mają prawo do samostanowienia, coś, co w oświęceniu właśnie się pojawia po raz pierwszy w tak ważnej części. No i jest to no, przejaw nowego nurtu, tak? Narody chcą samo o sobie stanowić, plus dodam tylko, że dwóch późniejszych prezydentów tworzyło ją, szczególnie Thomas Jefferson, który jest praktycznie nazywany jej najważniejszym architektem.
I to jest rok 1776 i od wielu, wielu lat to jest bardzo...
Święto, dokładnie,
tak,
narodowe.
Tak, bo to jest już w XIX wieku. W XIX wieku
dokładnie.
Było ustanowione świętem narodowym, właśnie ten 4 lipca dla Amerykanów.
Tak, i tutaj trzeba od razu powiedzieć, to była nazywana pierwsza rewolucja amerykańska, a druga data, o której dzisiaj będziemy wspominać, czyli 1863 zdobycie Vicksburga i dzień wcześniej Gettysburg, to jest druga rewolucja amerykańska. I co ciekawe, gdyby na tym kongresie kontynentalnym albo w konstytucji uporano się z niewolnictwem, czego nie zrobiono, to nie byłoby 1863, czyli tej wojny secesyjnej, bo to właśnie tutaj dotykamy w tej drugiej rewolucji tego
znowu
tematu.
Znowu powiązanie.
Wszystko jest ze sobą powiązane.
I znowu 4 lipca ważny.
4 lipca, zdobycie twierdzy Vicksburg, czyli cała rzeka Mississippi, Konfederacja jest przecięta na pół. Dzień wcześniej pod Gettysburgiem generał Lee, zamiast iść na Waszyngton, zostaje pokonany w Pensylwanii pod Gettysburgiem. No i praktycznie Konfederacja, która wcześniej była uważana, że ma jakieś szanse, od tego 63, od tego lipca początku, praktycznie jest skazana na klęskę. Tylko pytanie kiedy.
A teraz przejdziemy do tematu, który pana bardzo pasjonuje, bo to jest tematyka jeszcze...
Moja specjalizacja.
Tak, specjalizacja. Teraz wędrujemy do roku 1187 i teraz Piotr Solecki nam opowie o wielkiej klęsce krzyżowców.
Tak, tutaj muszę powiedzieć moje ulubione zagadnienie, krucjaty. Wszyscy historycy się zgadzają, że tutaj centralne wydarzenie tamtych czasów, krucjaty, czyli wyprawy krzyżowe do grobu Chrystusa, oni tam doszli, ustanowili swoje państwa i wszystko było świetnie, aż się pojawiła taka postać jak sułtan Saladyn, który postanowił
czyli
stamtąd wyrzucić...
Czyli bohater pana książki.
Bohater mojej książki, tak. Człowiek przebiegły, niezwykle sprytny, niezwykle inteligentny. Kurd z pochodzenia, nie Arab, nie Turek. I co się dzieje? 4 lipca... wyciąga krzyżowców dosłownie jak fakir, który ciągnie za sobą jakiegoś węża na równinę, gdzie nie ma studni, a jeżeli są studnie, to już są zatrute przez jego ludzi. I oni idą z tych miejsc, gdzie mieli dużo tej wody, na miejsca, gdzie wody nie ma, a w tych terenach najważniejsza jest woda. Byłem sam i widziałem tą równinę, stałem tam pod Hattin. Szczerze współczuję tym krzyżowcom, co tam się stało 4 lipca. Zostali po prostu rozbici. Trochę jak nasz Grunwald, tu też powiązuje, bo krzyżowcy, krzyżacy. Można porównać Saladyna i Jagiełło był przecież według krzyżaków poganinem. Więc to wszystko też można jakoś tam wiązać. Plus no, krzyżacy powstali w Ziemi Świętej i też w wyniku bitwy pod Hattin, bo to trzecia krucjata poszła do Ziemi Świętej ratować po Saladynie i wtedy powstali krzyżacy jako zakon, więc to wszystko...
Wszystko się łączy. Ja jestem ciekawa, czy ten 4 lipca to jest jakaś wyjątkowa data, czy jakąkolwiek kartkę z kalendarza bym wyciągnęła, to
teraz już chyba
znalazłby
tylko 4
pan lipca. Tyle przeróżnych powiązań, uwarunkowań. Ale kiedy tak się widzi historię, jako ten splot przeróżnych wydarzeń, no to chyba rzeczywiście dużo łatwiej jest tych młodych ludzi przyciągnąć. Tutaj taką klamrę stosuję i wracamy do tej matury, do nauczania historii, że to jest sposób, to żeby oni odkrywali, jaki to jest mechanizm fascynujący. Tak,
tak. I te ludzkie psychologie, z czego to wynikało, gdzie to się jakoś przejawiało. Tutaj tak jak ta postać Saladyna, tutaj właśnie dlaczego ci krzyżowcy poszli w tę drogę ku porażce i śmierci. No, dla mnie historia jest to opowieść o fascynujących wydarzeniach z przeszłości, których można się tylko uczyć. To nie jest jakaś daleka opowieść, wydaje się terytorialnie, ale ja szczerze potrafię wyciągać czasami wnioski z tego w życiu codziennym i widzę nawet powiązania właśnie w takim życiu, idąc ulicą, po prostu będąc w pracy również, to bardzo...
Wszędzie pan widzi historię.
Tak, chociaż to nie jest objaw jakiejś choroby psychicznej, można by się tu kłócić, ale uważam, że jeżeli to jest pasja, to niestety ona nas otacza, przenika... i z nami współpracuje gdzieś tam, więc myślę, że to i fascynująca przygoda. No.
I jeszcze proszę nam zdradzić coś na temat kolejnej książki, bo ukazała się książka o Saladynie, druga jest w przygotowaniu, tak?
Tak, to będzie właśnie książka o pierwszej wyprawie krzyżowej. Mam trochę dylemat, czy napisać tą powieść o wyprawach krzyżowych i o asasynach, czy właśnie o pierwszej wyprawie krzyżowej. Natomiast szykuję się do artykułu o podobieństwach między Hattinem a Grunwaldem i ten artykuł właśnie będę starał się uskutecznić, ale tu tylko przytoczę słuchaczom takie ciekawe powiązania. Oba wydarzenia, Grunwald i Hattin, to jest lipiec. Oba wydarzenia to oczywiście poganie kontra krzyżowcy, krzyżacy. W obu przypadkach wygrali poganie. Stosunek sił wojskowych jest dokładnie taki sam. Oba wydarzenia przyczyniły się do upadku państw krzyżowych w Ziemi Świętej i krzyżaków w przeciągu 100 lat, więc tych powiązań jest jeszcze dużo więcej, ale szczerze naprawdę warto tego szukać, bo to jeszcze bardziej otwiera myślenie, jeszcze bardziej powoduje i chyba na tym to polega, tak, żeby myśleć, żeby... Bo historia, szkoda, żeby była twórcza. Ważne, żeby była twórcza.
Piotr Solecki był naszym gościem, czyli autor artykułów, jak już wiemy, książek, nauczyciel historii w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.